Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Jak w każdy piątek o tej porze Państwa zapraszamy na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiejsze nasze wspólne rozważania poprowadzi ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej w Uniwersytecie Szczecińskim. Witam serdecznie, księże doktorze, i pozdrawiam. Szczęść Boże. Jak zawsze na samym początku naszego spotkania prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego, aby to spotkanie było także i dla nas owocnym. Jeszcze w studiu Radia Maryja bardzo gorąco witam księdza doktora Łukaszkiewicza. Księże doktorze, bardzo prosimy poprowadzić nas ścieżkami słowa.
Bardzo serdecznie witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Dzisiejsze rozważania są rozważaniami czytań do liturgii słowa czwartej niedzieli postu. Ta niedziela pokazuje nam czytania, w których zobaczymy szczególnie relacje osób posyłającego i posłanego, a także posłuszeństwo, które wynika z tej relacji, bądź nieposłuszeństwo, jak zobaczymy także w Ewangelii, i wreszcie towarzyszące temu znaki i skutki słuszeństwa bądź nieposłuszeństwa wezwaniu, do którego poszczególne osoby są wezwane. Pierwsze czytanie z pierwszej księgi Samuela z 16 rozdziału. Pan rzekł do Samuela: napełnij oliwą twój róg, idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zwaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. I Jesse przedstawił Saulowi 7 swych synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel zapytał więc Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. W pierwszym czytaniu czwartej niedzieli Wielkiego Postu naszą uwagę kierujemy na Betlejem, miasto Dawida, miasto, w którym został on powołany. Historia tego miasta pamięta Jakuba, a także Rachelę, która urodziła Jakubowi syna, która została pochowana przy Betlejem, jak również Moabitkę Rut i Booza, który ją poślubił. Samuel jest tym, który został posłany przez Pana. I widzimy jego niezwykłe posłuszeństwo w scenie, którą wysłuchaliśmy, w scenie udania się do Jessego Betlejemity, a także powołania Dawida na króla. Samuel wykonuje wszystko tak, jak poleca mu Bóg. Chociaż po ludzku wydawałoby się, że należałoby uczynić inaczej. Ale Pan mówi do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost. Nie tak bowiem człowiek widzi, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a Pan patrzy na serce. I także Samuel, jako ten, który posłuszny jest Bogu, również i on wzywa do posłuszeństwa Jessego, mówiąc: poślij po Dawida i sprowadź go tutaj. I Jesse również okazuje posłuszeństwo, posłał więc i przyprowadzono go. W scenie namaszczenia Dawida na króla towarzyszą również konkretne znaki. Najpierw jest to napełniony oliwą róg, który jest symbolem potęgi, który jest symbolem władzy. Róg barani, który także był w różnych kulturach przedstawiany na rogach ołtarza, które symbolizował również błogosławieństwo. Dawid zostaje namaszczony, a więc on jako zapowiadany król, a także jako ten, który zapowie w przyszłości Mesjasza, jest namaszczony, Maszijach, co później w języku greckim zostanie przetłumaczone jako Chrystos. A zatem ten, który pasie owce, pasterz, zostaje wybrany przez Boga, a słudzy Boga, Samuel i Jesse, posłuszni Jego wezwaniu, posłani przez Niego, wypełniają wolę Boga i dzięki temu posłuszeństwu Dawid zostaje wybrany na króla. Dawid, który jest dobrym królem, który także będzie pełnił funkcje religijne w Królestwie Izraela, w Królestwie, do którego powołał go sam Pan. Psalmu 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Idea pasterza jest jakby złotą nicią łączącą całą Biblię od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę. Bóg wielokrotnie jest przedstawiany jako ten, który spełnia czynności pasterskie. Jest tym, który prowadzi swoje owce. Widzimy to choćby w wydarzeniu wyjścia z niewoli, kiedy to Bóg prowadzi i wskazuje drogę Izraelitom. Bóg jest także tym, który opiekuje się, którego owce doświadczają Bożej opatrzności. To On zapewnia im życie, to On daje im wodę i pożywienie, a także troszczy się o ich bezpieczeństwo. Prowadzi na pastwiska, na którym niczego im nie brakuje. Bóg jest także tym, który wyzwala swoje owce, który broni stada przed rozbójnikami, przed dzikimi zwierzętami, a także szuka zagubionej owcy, który gromadzi swoje owce w jedno. Ale Bóg jest także tym, który ze swoimi owcami zawiera przymierze. Przez głęboką relację, przez wzajemne poznanie, ale także przez to, że owce w pełni zależą od pasterza. Z drugiej strony w historii Izraela Bóg powoływał różnych pasterzy, którzy mieli prowadzić swój lud, których stawiał na jego czele. Zwłaszcza u proroka Ezechiela w 34 rozdziale widzimy, że wielu z tych pasterzy było niegodziwych. i Bóg zapowiada potomka Dawida. Zapowiada, że on sam da pasterza, który stanie na czele jego owiec, na czele stada. Ale Bóg także mówi o sobie, że stanie się pasterzem swojego ludu. I właśnie w psalmie 23 psalmista zwraca się tym wyznaniem: Pan jest moim pasterzem. I dzięki temu niczego mi nie braknie, bo On pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Wśród biblistów nie ma pełnej zgodności, do jakich historycznie czasów w historii Izraela odnosi się ten psalm. Niektórzy twierdzą, że mowa jest tutaj o wyjściu z niewoli egipskiej, jeszcze inni, że raczej chodzi tutaj o czas powrotu z niewoli babilońskiej. Niewątpliwie Jahwe jako pasterz przedstawiony jest tutaj jako ten, który wyprowadza swój lud z krainy śmierci, który przeprowadza przez niebezpieczną, ciemną dolinę i prowadzi do ziemi bezpiecznej, do ziemi urodzajnej. Widzimy także wyraźne aluzje w psalmie 23 do świątyni, która staje się tutaj celem owej wędrówki. Bóg prowadzi do świątyni, w której jest zastawiony stół, w której także znajdują się inni pielgrzymi, bo jak czytamy w przedostatniej zwrotce tego psalmu, gdzie mowa jest o zastawionym stole, o namaszczeniu głowy olejkiem i kielichu pełnym po brzegi, odbywają się obrzędy związane ze świętem namiotów. Dobroć i łaska, czy też jak inni tłumaczą, dobroć i miłość, to doświadczenie psalmisty właśnie wewnątrz świątyni. A zatem Bóg jako pasterz jest tym, który czyni konkretne znaki, wskazuje drogę, a celem jest miejsce Jego chwały, celem jest świątynia. Dlatego psalm koresponduje także z pierwszym czytaniem, w którym mowa jest o królu. Królu, który także ze świątynią był związany, który także jest wybrany przez Boga, który jest przez Niego namaszczony olejkiem. listu do Efezjan z 5 rozdziału. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej, piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje, pokryją mu wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Paweł zwraca się do kościoła w Efezie, nawiązując do sytuacji sprzed nawrócenia i spotkania Chrystusa. Niegdyś byliście ciemnością. Widzimy tutaj wyraźne aluzje do pogańskich praktyk, które odbywały się w nocy, które związane były z niemoralnymi kultami. Niestety, również niektórzy chrześcijanie nie byli oderwani, choć wyznali wcześniej wiarę w Chrystusa, nie byli oderwani jeszcze od owych pogańskich czynności. Dlatego Paweł wyraźnie wskazuje, że teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. I wskazuje jeszcze na jeden bardzo ważny aspekt życia wspólnotowego. Nawracajcie tamtych. Jesteście odpowiedzialni za pokazywanie w świetle grzesznych czynów tych, którzy nie żyją w światłości. Jesteście odpowiedzialni za nazywanie grzechu po imieniu. Jesteście odpowiedzialni za korygowanie, za potępianie grzechu, choć to wszystko ma się dokonywać w miłości do grzesznika. Trwanie w grzechu zawsze było ukazywane w Biblii jako trwanie w ciemności. Życie, postępowanie według Słowa Bożego, posłuszeństwo tego, który jest przez Boga posłany, zawsze było związane schodzeniem w światłości. Nawiązuje do tego prorok Izajasz w 60 rozdziale, kiedy mówi: powstań, świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. A prorok Daniel zapowiada w 12 rozdziale, że wielu z tych, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. I wreszcie Paweł, prawdopodobnie nawiązując do wczesnochrześcijańskiego hymnu liturgicznego, mówi o Chrystusie jako tym, który ma moc obudzić człowieka, który ma zamknięte oczy, który trwa w ciemności, który nie jest zdolny, by widzieć, co staje się tutaj zapowiedzią tekstu z Ewangelii według świętego Jana, który za chwilkę usłyszymy. Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Ewangelii według świętego Jana, rozdział 9. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? On odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz, w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: bądź ty sobie jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Widzimy w Ewangelii nawiązanie do czytania pierwszego, a także do psalmu, jak i do czytania z listu świętego Pawła do Efezjan. Widzimy relację dwóch osób, posyłającego i posłanego. To przede wszystkim Bóg, Ojciec, jest tym, który... Jezus przyszedł od Ojca i Ewangelista święty Jan wielokrotnie tę relację i jedność Ojca i Syna podkreśla. Jezus jako posłany jest również tym, który posyła. Posyła człowieka niewidomego od urodzenia. Posyła go do sadzawki Siloam, która to nazwa wyraźnie nawiązuje do hebrajskiego czasownika szalach, który pojawił się także w scenie powołania Dawida, gdzie mowa była o posyłaniu. Forma szaluach, posłany, jest formą, która odwołuje się właśnie do dzisiejszej liturgii słowa. Posłany to ten, który jest posłuszny, który wypełnia misję, do której został wybrany. A wybranym jest niewidomy od urodzenia. Człowiek, którego Jezus zobaczył, przechodząc obok. Nie wiemy dokładnie, gdzie miało to miejsce. Możemy przypuszczać z kontekstu, z wcześniejszych rozdziałów, że wszystko dokonuje się w obrębie świątyni jerozolimskiej, że wszystko dzieje się w czasie święta namiotów, do którego także mieliśmy nawiązanie w psalmie 23. Człowiek niewidomy zostaje dotknięty przez Jezusa, który jako pierwszy wychodzi z inicjatywą. W odróżnieniu od innych cudów, które Jezus czyni i znaków, to słowo jest bliższe świętemu Janowi Ewangeliście. Tutaj sam Jezus wychodzi z inicjatywą. To nie człowiek prosi o uzdrowienie, ale to Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i pomazał nim oczy niewidomego. Ślina była kojarzona w starożytności jako uzdrawiająca, jako ta, która może przynieść niewidomemu uzdrowienie wzroku. Jezus wyraźnie dokonuje pewnego odmitologizowania tej czynności, ponieważ nie uzdrawia samą śliną, ale czyni błoto. Wyraźnie ewangelista nawiązuje tutaj do Księgi Rodzaju i do stworzenia człowieka z prochu ziemi. A więc tutaj człowiek, który nie widział, który trwał w ciemności, stanie się z inicjatywy Jezusa nowym stworzeniem. I oto posłany przez Boga do sadzawki o nazwie posłany wypełnia posłusznie wolę Chrystusa. Wypełnia posłusznie, dzięki czemu zostaje uzdrowiony. Nie rozumie wszystkiego. Na tym pierwszym etapie nie jest w stanie nawet wytłumaczyć pod kątem religijnym tym, którzy pytają go, jak to się stało, że jego oczy się otworzyły. Nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się stało i kim jest ów człowiek, który mu to uczynił. Ale Jezus, który go zobaczył, co określone jest greckim czasownikiem blepein, doprowadza go do innego widzenia. Choran, chorao, to czasownik, który wskazuje na widzenie na płaszczyźnie duchowej, a wręcz u świętego Jana jest synonimem aktu wiary. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Jest Nim ten, którego widzisz, który mówi do Ciebie. Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Widzimy także w tej scenie tych, którzy zostali od wieków posłani przez Boga do wiary. Żydów, którzy nie okazali się wierni Bogu, którzy odrzucili na rzecz prawa, bo tak ważny był dla nich tutaj dzień szabatu, dobro, które czyni Jezus. Odrzucili dobro, które mogło dla nich stać się także okazją, by i ich oczy się otworzyły. Ale oni w tej sytuacji pozostają niewidomymi. To oni w tej sytuacji nie pozwalają poprowadzić się Jezusowi, który już w kolejnym rozdziale przez świętego Jana zostanie ukazany jako pasterz, jako ten, który poprowadzi swoją trzodę. To przecież Żydzi byli tymi, którzy przez wieki byli prowadzeni przez pasterzy. A owce, choć nie są zdolne, by widzieć wszystko, przede wszystkim nauczone są zupełnego posłuszeństwa głosowi pasterza, który ich prowadzi. A zatem Jezus czyni znaki w świątyni jerozolimskiej, w święto namiotów. Dokonuje otwarcia oczu niewidomemu od urodzenia. Daje szansę świadkom tego wydarzenia, by i ich oczy otworzyły się. Niestety wielu nie wykorzystuje tej szansy i pozostają w ciemnościach, pozostają w grzechu.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Gościem naszego spotkania jest ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej w Uniwersytecie Szczecińskim. Państwa bardzo gorąco zapraszam do współtworzenia tego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Alicja z Wrocławia. Chciałam dodać do tej pięknej katechezy o niewidomym słowo i o pucharze. W dwóch zdaniach. Niewidomy światła szukał. Wszędzie pukał, stukał. Gdzieniegdzie mu otworzyli. Ale sami ślepi byli. Szukał dalej, niestrudzony, aż odnalazł swego życia jasne strony. I może drugą myśl o pucharze? Panie, puchar życia dałeś mi, który pięknym blaskiem śni. Puchar życia w ręku mam, ile z niego piję, nie wiem sam. Delektuję i smakuję, jego moce użytkuję. No to takie myśli związane, myślę, z katechezą, może coś wniosą więcej.
Bardzo dziękujemy, Pani Alicjo. Księże doktorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście możemy dzięki tym słowom zobaczyć, że czasem można być blisko światła, a też nie widzieć. I to dla nas w Wielkim Poście, dla nas chrześcijan, niech będzie też takim wezwaniem, żeby ta zewnętrzna bliskość przy Chrystusie, zwłaszcza poprzez znaki, poprzez liturgię, była zaproszeniem do głębokiej relacji wewnętrznej, żebyśmy weszli w tę rzeczywistość światłości, którą daje nam Chrystus.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże, Pani
Barbara. Moją uwagę od początku przykuły słowa z pierwszego czytania, że podczas namaszczenia Dawida na króla Duch Pański opanował go. I to jest takie wielkie, żebyśmy mieli świadomość, że żeby nas opanował też Duch Boży, bo każdy z nas ma swoje miejsce w wielkim Bożym planie, choćby nawet do najmniejszych rzeczy, to my musimy w jakimś sensie opróżnić siebie, samych siebie w swoim sercu i pozwolić na to, kiedy się poddajemy. No, boimy się może utraty wolności, ale Bóg niczego nie zabiera, tylko wszystko daje, bo przecież potrafimy oddawać się różnym fałszywym ideom, pasjom, a nawet można uzależnić się od człowieka. Ale bycie w Bogu, w Jego duchu, to paradoksalnie nas wyzwala, nie uzależnia i pozwala Bogu na działanie, na naprawdę wielkie rzeczy, tak jak działy się w życiu przecież Dawida. O tym pamiętamy. I pamiętam takie piękne zdanie mojej koleżanki podczas modlitwy, żebyśmy niczego nie przypisywali sobie, bo rzeczywiście w mniejszych i większych rzeczach to Bóg wszystko przygotowuje, okoliczności, sytuacje, sam za nas walczy, a jeśli pozwoli zwyciężyć, to trzeba bardzo dziękować i niczego sobie nie przypisywać. Nie przywłaszczać, bo wszystko jest od Niego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Pani Barbaro.
Dziękuję ślicznie. Rzeczywiście wszystko jest łaską. Jeszcze możemy do tego dopowiedzieć i faktycznie namaszczeniu Dawida na króla natychmiast towarzyszy namaszczenie Duchem Pańskim. Ruach Adonai. To Duch Boży, który pojawia się od samego początku, od stworzenia, który przenika cały świat, całą rzeczywistość, ale który także, myślę, szczególnie towarzyszy tej relacji między posyłającym a posłanym. To posłuszeństwo właśnie dzieje się dzięki łasce Ducha Świętego, dzięki Jego mocy. Ani Dawid, ani niewidomy z dzisiejszej Ewangelii nie byłby zdolny sam o własnych siłach do takiego posłuszeństwa. To Duch Boży uzdalnia do tego. I także dla nas dzisiaj jest to zaproszenie do tego, byśmy wołali o Ducha Pańskiego, byśmy wołali o Ducha Bożego, który pozwoli nam jako owcom pójść za pasterzem, za tym, który prowadzi nas na zielone pastwiska, za tym, który otwiera nasze oczy, za tym, który przeprowadza nas z ciemności do światła.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski. Ja pragnę nawiązać dzisiejsze czytanie do sytuacji apostołów, którzy opuścili Pana Jezusa podczas Jego drogi krzyżowej i po zmartwychwstaniu, po śmierci, zmartwychwstaniu spotkali Jezusa, powiedziane, i otworzyły im się oczy i poznali Go przy łamaniu chleba. I tak myślę, że często jest w życiu, że wątpimy, ale Pan Jezus stwarza sytuację, że człowiek otwiera oczy i poznaje Jezusa. To tyle. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękujemy ślicznie, Pani Tereso. Rzeczywiście myślę, że to się wpisuje także w tę poprzednią wypowiedź, że to wszystko jest łaską. Uczniowie idący do Emaus nie byli zdolni sami zrozumieć tego, co się wydarzyło. Dla nich po ludzku śmierć Jezusa była bezsensem. Dla nich to wszystko, w czym pokładali nadzieję, ich plany, jakieś oczekiwania wobec Jezusa w momencie Jego śmierci, tak naprawdę przestały istnieć. To wszystko straciło sens. Ale dzięki Jego obecności, dzięki temu, że On przyłączył się do nich w drodze, jakby łuski spadły z ich oczu, i to dokonuje się zwłaszcza przy łamaniu chleba. I to po raz kolejny jest dla nas zaproszenie właśnie do świątyni, o której dzisiaj także tyle słyszymy, może nie bezpośrednio, ale słyszymy w kontekście właśnie liturgii słowa. Świątynia jest tym miejscem, do którego psalmista zmierza, i świątynia jest tym miejscem dla nas także, gdzie dobroć i łaska ciągle są obecne. I tutaj Chrystus dla nas jest tą nową świątynią. O tym bardziej ewangelista mówi w 10 rozdziale 4 Ewangelii, że Jezus wyprowadza, tak jak niewidomy został wyrzucony aposynagogos, wyrzucony z synagogi przez Żydów, tak Jezus pokaże później siebie jako pasterza, który wyprowadza owce ze świątyni po to, żeby wprowadzić je przez bramę do nowej świątyni, którą jest On sam. W tej świątyni, także dzisiaj, która jest w Kościele, w której On jest kapłanem, ołtarzem, ofiarą, możemy doświadczać Jego łaski, bo dzięki łasce mamy zdolność widzenia. Czasem tak jest też w życiu. Nawet w jednym domu, w jednej rodzinie. Ktoś jest bardziej, ktoś mniej wierzący. Dlaczego? Nie wiemy. Po ludzku trudno jest nam to zrozumieć. Po ludzku trudno jest nam to sobie wytłumaczyć nawet. W tym wszystkim niewątpliwie jest działanie Bożej łaski, Bożej mocy.
Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja chciałabym co do tych czytań na niedzielę, która nadchodzi, powiedzieć tak, ponieważ one są o posłuszeństwie, to czy właśnie zadać sobie pytanie takie, zaktualizować to słowo, czy ja jestem posłuszna Bogu, ale żeby być posłuszną Bogu, to czy ja słucham Boga? Czy ja słyszę Jego głos, Jego słowa, które On kieruje do mnie poprzez właśnie wiarę, poprzez zanurzanie się właśnie w Bożym Słowie, poprzez w Piśmie Świętym, które czy czytam codziennie, czy wysłuchuję w Eucharystii. I czy jestem posłuszna właśnie temu Słowu? Bo jeżeli ja poznaję Boga coraz bardziej, to ja właśnie zanurzam się w Jego i łasce, i w Jego prawie miłości, w prawie miłości i do Boga, i do ludzi. I najbardziej tak mnie w moim życiu, w posłuszeństwie, przeszkadzało to, że ja bardziej myślałam po ludzku, że zanurzałam się w ten świat, który mnie otaczał. Za mało było we mnie zaufania, za mało tej głębokiej takiej wiary, żeby uwierzyć właśnie tylko Bogu, ale w miarę wzrostu właśnie i w doświadczeniu, i w latach, i w wierze, coraz bardziej właśnie jestem posłuszna temu słowu, chociażby poprzez służbę we wspólnocie. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto.
Tak, dziękujemy bardzo. Rzeczywiście to, o czym mówi święty Hieronim, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, to oczywiście z jednej strony kieruje nas ku temu, żeby poznać treść Pisma Świętego, ale niewątpliwie niezwykle ważnym aspektem jest zdolność zatrzymania się przy słowie i wypełnianie tego słowa, wierność też temu słowu. To dzisiejsze rozważanie wokół tego tematu wierności poprzez właśnie posyłającego i posłanego, ich relacje nam tutaj towarzyszy, ale jak słusznie tutaj Pani Elżbieta zauważyła, to jest także zaproszenie dzisiaj dla nas. Czy my potrafimy się zatrzymać przy słowie Boga? Czy potrafimy być jak Maria, która usiadła u stóp Jezusa, która obrała tę najlepszą cząstkę i słuchała, co Zbawiciel mówi? Bo możemy czasami wiele rzeczy wykonywać, nawet pobożnych rzeczy wykonywać. Ale zawsze powinniśmy się pytać, jaka jest wola Boga, czego Bóg ode mnie chce. I za Jego wolą, za Jego natchnieniami, a nade wszystko za Jego słowem, które dane nam jest w Kościele, za tym słowem iść. To jest gwarancja do tego, żebyśmy, tak jak niewidomy przeszedł drogę od ciemności do światła, od braku zdolności widzenia do kontemplowania Chrystusa, żebyśmy także i my zobaczyli, że Słowo Boga realizuje się w naszym życiu, że Bóg jest wierny swojemu Słowu.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu ojcom. Więc tak, to co mi dzisiaj podpowiada Duch Święty, że te czytania na najbliższą niedzielę ukazują nam tego Boga, który jest wciąż zatroskany, który patrzy głęboko w istotę człowieka, patrzy w serce. Jeżeli człowiek podda się temu spojrzeniu, to jest to dla człowieka czas łaski, czas błogosławiony. Bo Pan Bóg przez samo tylko spojrzenie, jeśli uświadamiamy sobie Jego spoczywający na nas wzrok, dokonuje w nas uzdrawiających rzeczy. Uzdrawia zarówno ciało, jak i duszę. I przez to wydarzenie z niewidomym od urodzenia Pan Bóg odsłania nam rąbek tajemnicy, o którym się mówi, że cierpienie jest tajemnicą. Tajemnicy cierpienia. Zawsze dzieje się to po to, aby objawiła się chwała Boża. Jeżeli zatem pojawi się w moim życiu cierpienie, powinienem sobie uświadamiać, że nadchodzi czas łaski, że również może objawić się chwała Boża, bo Panu Bogu bardziej zależy na korzyściach duchowych człowieka, aniżeli na zadowoleniu. Mówię bardziej, bo Panu Bogu na zadowoleniu też zależy. I teraz ta sugestia Jezusa właśnie odnośnie tych faryzeuszy, że czy oni są również niewidomi. On mówi, gdybyście niewidomi byli, to byście nie mieli grzechu, a ponieważ widzicie, więc grzech wasz trwa. I to jest symboliczne takie ujęcie tego tematu przez Jezusa. Jezus nie mówi, żeby oni sobie po prostu oczy wydłubali, ale wzrok, ten nasz ludzki wzrok jest często zwodniczym doradcą człowieka i dlatego jesteśmy wezwani przez Jezusa do tego, aby również na innego człowieka i na otaczającą rzeczywistość patrzeć jego oczyma, czyli również sercem. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Pawle.
Dziękujemy bardzo. Kilka wątków Pan poruszył. Ja pozwolę sobie odnieść się do tego tematu tajemnicy cierpienia. Myślę, że tutaj oczywiście widzimy także nawiązanie, które wielokrotnie pojawia się u Jana do literatury mądrościowej. Widzimy także szczególnie odniesienie do Hioba, w tym pytaniu, które jest, na które Księga Hioba próbuje odpowiedzieć, dlaczego cierpi człowiek niewinny. I tutaj także mamy to pytanie na początku 9 rozdziału, który dzisiaj rozważamy w Ewangelii Janowej, gdzie uczniowie pytają Jezusa, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? Kto? A więc jest niemożliwym, aby choroba nie była skutkiem grzechu w mentalności oczywiście apostołów i ludzi tamtych czasów. A więc Jezus pokazuje zupełnie inną perspektywę, pokazuje, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, że Bóg ma swój plan i Bóg widzi więcej niż widzi człowiek, jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. A więc czasami takie krótkowzroczne interpretowanie wydarzeń w naszym życiu, że jakaś sytuacja spowodowała, że ja cierpię, ktoś zadał mi ból i to traktuję jako sytuację przegraną, może się z czasem okazać, i często tak jest, zwłaszcza w perspektywie wiary, czymś mylnym. Dlatego, że Pan Bóg jest w stanie nawet z sytuacji po ludzku trudnej, także z cierpienia, wyprowadzić wielkie dobro.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie, szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Teresa z Warszawy. Ja mam takie pytanie, które powstało w Wielkim Poście. Po prostu, czy Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą i czy w ogóle były jeszcze takie sytuacje, że zapłakał nad ludźmi? To tyle. To jest moje pytanie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Trochę, Pani Tereso, poza lekturą dzisiejszego Słowa Bożego z najbliższej niedzieli, księże doktorze, proszę bardzo.
Tak, ale spróbujemy znaleźć wątek wspólny. Oczywiście Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą, o czym pisze nam święty Łukasz, że nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia i zapowiada rok 70, zburzenie Jerozolimy, że nie pozostanie w niej kamień na kamieniu, ale także na pamiątkę, jeszcze tylko nawiążę do tego, na pamiątkę tego wydarzenia dzisiaj w Jerozolimie na Górze Oliwnej stoi piękny kościółek Dominus Flevit. Właśnie Jezus zapłakał, zaprojektowany przez Antonio Barluciego. Natomiast Jezus także zapłakał, i tutaj szukam tego wątku wspólnego, o czym pisze nam Ewangelista Jan w 11 rozdziale, w scenie wskrzeszenia Łazarza, kiedy wzruszył się właśnie z powodu śmierci swojego przyjaciela, którego wskrzesił do życia.
Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo, słyszymy się?
Jak się zasłyszę, a ksiądz?
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Mam na imię Jan. Proszę księdza, chciałem się dosłownie w 4 zdaniach odnieść do psalmu, który był cytowany. Mogę?
Jesteśmy, pani Janie, na antenie, proszę bardzo.
Otóż w zasadzie chcemy się odnieść do fragmentu, który mowa była o zielonych pastwiskach. Ja ten psalm chyba słyszę drugi raz w życiu. No tak sobie myślę, że większość nas, gdy myślę o tych zielonych pastwiskach, to myślę o takim policzalnym błogosławieństwie Bożym, nie? O bogactwie, o zdrowiu, o udanej rodzinie. Ale według mnie jest to takie błędne pojęcie, przynajmniej dla chrześcijanina. A w zasadzie dla ucznia Jezusa Chrystusa to jest właśnie odwrotność tego błogosławieństwa. I tutaj zacytuję Państwu motto życiowe waszego katolickiego świętego Maksymiliana Kolbe. On powiedział coś takiego, że on by chciał dla Maryi umrzeć w żywtą jesienną noc, schorowany, wycierpany, w kałuży, obszekiwany przez psy i zapomniany przez wszystkich. I właśnie na takie zielone pastwiska Pan Jezus go poprowadził. Dziękuję.
Dziękuję, Pani Janie, księże doktorze.
Tak, oczywiście po tej śmierci, po tym cierpieniu z pewnością te zielone pastwiska w wieczności czekały na niego. Myślę, że tutaj mamy nawiązanie do tego tematu, który poruszyliśmy, tajemnicy cierpienia. Rzeczywiście są różne drogi. Myślę, że każdy ma inną drogę ku życiu wiecznemu i dla każdego te zielone pastwiska, tak jak pan tutaj, pan Jan powiedział, mogą oznaczać inną formę dotarcia do świątyni, do wiecznej chwały. Aczkolwiek ja bym zupełnie nie wykluczał tej możliwości właśnie, że Bóg chce troszczyć się o nasze szczęście, o powodzenie. Jezus mówi w 10 rozdziale: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oczywiście z całą pewnością chodzi tutaj najpierw o życie wieczne, ale także nie możemy wykluczać tego, że Bóg chce, byśmy już tutaj na ziemi doświadczali Jego królestwa, szczęścia, które On chce nam dawać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam taką prośbę ogółem, bo straszne rzeczy zrobiłem w życiu i takie pytanie mam o Boga, bo podobno jest miłosierny, ale ja czuję ten gniew Boga nade mną, bo po prostu nic mi nie wychodzi, jestem przygnębiony cały czas, strasznie się męczę, ale żyję niby jeszcze. I takie pytanie mam, czy jako, że żyję, czy jest szansa, żebym jakoś się przypodobał Bogu, żeby jakoś mi wybaczył, no nie wiem, się odkupić jakoś.
Jak panu na imię?
Piotr.
Panie Piotrze, dziękuję serdecznie za ten głos, za udział w audycji, księże doktorze.
Myślę, że to słowo tutaj pana Piotra jest bardzo ważnym i pokazującym, że nasze rozważanie wokół Słowa Bożego, nasze poszukiwanie Słowa Bożego jest poszukiwaniem człowieka. I z pewnością ta sytuacja jest dla nas świadectwem tego, że to słowo dotyka, że to słowo jest pełne mocy. I myślę, że dzisiaj Bóg także jest tym, który chce otwierać oczy niewidomym, że również dzisiaj właśnie w mocy Ducha Świętego Bóg jest tym, który chce tą dobroć i miłość okazywać każdemu z nas, a szczególnie czas Wielkiego Postu jest dla nas zaproszeniem do tego, żeby nie bać się. Żeby nie bać się na te natchnienia, które słyszymy w naszych sercach, w naszych sumieniach, żeby na nie odpowiadać. Bóg jest tym, który w swojej miłości nie ma granic. A zatem przeszłość, wydarzenia, które miały miejsce w życiu, jakiekolwiek by one nie były, one nie ograniczają miłosierdzia Bożego. A zatem w Kościele, w sakramencie pokuty, we wspólnocie jest miejsce dla każdego, jeśli tylko za tym pragnieniem pójdą konkretne czyny. Zapraszamy do tego, żeby na to natchnienie, które jest w sumieniu, w sercu, żeby na nie odpowiedzieć, żeby się nie bać, a z pewnością ta droga od ciemności do światła, od śmierci do życia stanie się dzisiaj faktem w Pana życiu.
Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za współtworzenie tego spotkania. Audycja Szukając Słowa Bożego. Gościem dzisiejszego spotkania był ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej w Uniwersytecie Szczecińskim. Bardzo gorąco dziękuję, księże doktorze. Możliwość także przekazania słów życzeń i pozdrowień. Kogo pozdrawiamy?
Dziękuję ślicznie za audycję, dziękuję wszystkim także radiosłuchaczom, dziękuję ojcu. Bardzo serdecznie chcę pozdrowić moich rodziców, znajomych, przyjaciół, także księży, jak również parafian z parafii w Czerwieńsku w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wiem, że słuchają nas także osoby i z Nietkowa, i z Lasek, o czym dowiedziałem się po ostatniej audycji. Pozdrawiam bardzo serdecznie tych wszystkich, z którymi miałem zaszczyt pielgrzymować i w ostatnim czasie i w ostatnich latach do Ziemi Świętej, gdzie te tajemnice związane ze Słowem Bożym mogliśmy sobie przybliżać.
Bardzo dziękuję. Tego, co dobre, życzę. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Zapłać nawzajem.